Dziś w Kościele obchodzimy niedzielę Chrztu Pańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że są takie trzy przełomowe momenty w dziejach Chrystusa, w Jego życiu tutaj ziemskim. Kiedy się rodził w stajni betlejemskiej, otaczali Go pasterze. Pasterze to był margines społeczny. To byli ludzie, tak byśmy powiedzieli językiem współczesnym, podejrzane typki. I Jezus się rodzi wśród pasterzy. Kiedy rozpoczyna misję, staje w kolejce z grzesznikami do świętego Jana Chrzciciela, żeby pokornie przyjąć chrzest. Stoi w kolejce z grzesznikami. Kiedy umiera, po lewej i po prawej stronie ma dwóch łotrów. I to jest ten piękny wyraz solidarności Jezusa Chrystusa z grzesznikami. Drodzy bracia i siostry, za chwilę tutaj na ołtarzu będzie Jezus Chrystus. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy święci, że my tutaj najlepsi z Warszawy przyszliśmy i w nagrodę Pan Jezus łaskawie do tych świętych się zbliży. Jezus stanie pomiędzy nami jako grzesznikami. I to jest ciągła ta solidarność Jego, że On się nami nie nuży, że On Jego nie w końcu nie doprowadzamy do stanu jakiegoś znudzenia, tylko ciągle pokłada nadzieję, że my Mu odpowiemy pozytywnie na Jego wezwanie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii cztery osoby, ojciec, który mówi do swego Syna, w Tobie mam upodobanie, Duch Święty w postaci gołębicy, sam Jezus Chrystus, który przyjmuje chrzest, Jan Chrzciciel, który tego chrztu udziela. I jeszcze jeden znak, jedna rzeczywistość, woda. Wszystko się dzieje nad Jordanem. U Żydów woda, zresztą jak u wszystkich narodów świata, każdego człowieka, woda jest czymś bardzo ważnym. Może Żydzi, szczególnie często przebywający na pustyni, doceniali wodę. Woda była znakiem życia. My, proszę Państwa, wody nie doceniamy. Wystarczy odkręcić kran, wystarczy odkręcić prysznic. Kto z nas przeżył awarię taką tygodniową wody, wie, co to znaczy. To się po dwóch dniach już człowiek ledwo żyje. Jeszcze do picia sobie tam jakąś mineralną kupi, ale pod prysznica z syfona nie zrobi. Chodzimy brudni, z niepokojem. Przyglądamy się, co się dzieje w toalecie, bo tamtej wody, jak brakuje, to jest katastrofa. Ale dla Żydów to woda była skarbem, ogromnym skarbem. Dlatego my, proszę Państwa, kiedy czytamy Biblię, powtarzam, wodę mamy na każde zawołanie. Wystarczy nacisnąć guziczek w łazience. Nie odczytujemy nieraz smaku tych symboli, kiedy Jezus mówił do kobiety, dam ci wody życia. Żydzi nie byli żeglarzami, oni nie budowali okrętów, oni nie pływali po świecie. Mieli łodzie, łowili ryby, ale woda nie była ich specjalnością. Dla nich wszelkie akweny wodne, wielkie, były te otchłanie wodne, były znakiem piekła. Te morskie potwory, to dla nich wszystko było to związane z demonami. I stąd symbol Chrystusa idącego po wodzie, że Pan Jezus przechodzi ponad tym. I w tej dopiero tonacji możemy przejrzeć się sytuacji Piotra, który zaczął tonąć, którego otchłań demony zaczęły wciągać i Chrystus kłapie go za rękę i go wyciąga. Ta sytuacja, która jest udziałem wielu z nas. Ale woda miała jeszcze jedno znaczenie. Żydzi to pamiętali jeszcze z prehistorii biblijnej. Woda, którą Bóg posłużył się, by obmyć ziemię z grzechu. Po historii Adama i Ewy, po historii Kaina i Abla, ludzie zaczęli żyć tak potwornie, tak strasznie zaczęli grzeszyć, że Bóg tylko jednego Noego ocalił, jego najbliższych, zwierzęta, a przepraszam, całą ziemię spłukał śmiertelnie wodą. Wszyscy pamiętamy historię potopu. Ale to nie koniec. U Żydów jeszcze bardziej był znaczący obraz przejścia przez Morze Czerwone. Woda była symbolem śmierci, bo można było się w niej utopić i wody potopu to symbol śmierci i kary Bożej. Ale przez wodę można było przejść. Przez wodę można było przejść i Bóg się zlitował i ocalił naród, bo zginąłby cały naród. Bracia i siostry, pamiętacie sytuację? Z jednej strony rydwany Faraona, wściekli żołnierze, a z drugiej strony morze. I śmierć z jednej i z drugiej strony. I morze się otwiera i oni wychodzą. I wychodzą, to przejście przez Morze Czerwone jest symbolem wyjścia z grzechu. Bo oni w Egipcie byli narodem upodlonym, upokorzonym, doświadczonym, mordowanym. Byli niewolnikami. Nie tylko sytuacja ich polityczna była, że byli niewolnikami, ale oni mentalność mieli niewolników. I nagle woda się otwiera, nie umierają, nie giną, a cały naród był zagrożony i wychodzą na pustynię. Są wprawdzie na pustyni, ale tam powoli przez 40 lat odzyskują mentalność ludzi wolnych. I chrzest jest to właśnie takie przejście przez wodę, nie utonięcie w wodzie. Tonie tam stary człowiek, ale człowiek przechodzi przez wodę. Przychodzili do Jana Chrzciciela grzesznicy. I on ich zanurzał w Jordanie na znak tego, że obmywają się, zostawiają stary świat grzeszny, a z Jordanu wychodzili już jako ci, którzy optowali, którzy wyrażali jasno swoją opcję za tym, że będą chcieli żyć w wolności od grzechu, oczekiwać Mesjasza. I wchodzi Chrystus też do wód Jordanu. Tak sobie dzisiaj myślałem, przygotowując do Was te refleksje, że my myjemy praktycznie wszystko. Myjemy ciało, myjemy głowę, myjemy nogi. Jak ktoś ma psa, to też go myje. Myjemy talerze, myjemy podłogę. Jak się odnawia mieszkanie, to się myje ściany, myjemy samochód. No myje się wszystko. Jednej rzeczy się nie myje. Idę o zakład, że nikt z Państwa nie mył jednej rzeczy. Nie mył wody. Mamy w domu wodę, ale jej nie myjemy. A Chrystus umył wodę. Wszedł do Jordanu. Ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, wie, że wody Jordanu są bardzo mętne i brudne. To jest właśnie ten symbol grzechów pływających w Jordanie. I Chrystus wchodzi do tej wody i obmywa całą rzekę. Obmywa wszystkie wody świata, którymi ludzie będą chrzczeni. To jest oczywiście zapowiedź Golgoty, bo ta najczystsza woda, oczyszczona już do końca, wypłynęła z boku Chrystusowego na Golgocie. Ta woda jest czysta. Ale ona nie tylko może zabić. Ona też, i każdy z nas doświadczył tego problemu, jestem przekonany, woda rujnuje nasz wygląd. Co to znaczy, proszę Państwa? Ja bardzo często tutaj mówię o tym, że my gramy, udajemy, jesteśmy kimś innym. No to jest pierwszy skutek grzechu pierworodnego, nasze kombinowanie, żeby się lepiej pokazać. Kobiety się na tym lepiej znają, ale do lepszego pokazywania swojego ciała służy makijaż, ubranie, kolory. Jak jesteś otyły, to zakładaj czarny, czyli idź do seminarium. Jak jesteś otyły, to paski w tą stronę, broń Boże, tyk w stronę. Jak masz twarz taką, jesteś blondyn taki, to ci będą pasować śminka taka. No totalnie się na tym nie znam, ale wiem. Maskowanie. Jak jesteś niski, to oczywiście skocz w obcas i zakładaj takie buty, takie spodnie. Ty obcisłych raczej nie znam. Luźne swetry ci radzę, luźne swetry, chłopak do dziewczyny mówi. I woda to rujnuje. Proszę Państwa, miałem taką koleżankę w szkole średniej, bardzo przystojną, piękną dziewczynę. I zawsze się zachwycaliśmy jej lokami, te pukle na głowie miała takie nieprawdopodobne. I jeden raz przez 4 lata, jeden raz burza ją zdradziła. Przyszła jak zmokła kura. My mówimy, Grażyna, jak ty wyglądasz? Bo zawsze lokówką się zdążyłam wylokować, a teraz mnie tak zlała woda. Okazało się, że ona miała proste włosy, tylko właśnie przed szkołą mogła, czuję, pacierza nie zmówić, śniadania nie zjeść, lekcji nie odrobić. Ale lokówką musiała popracować, żeby się zaprezentować. Otóż, proszę Państwa, każda z Was, drogie Panie, zgodzi się, że gdyby szła na Sylwestra czy na wybitne przyjęcie i miała te wszystkie loki tutaj zrobione i tak spadłby deszcz, to w tył zwrot przed sali, ja nie wchodzę, ja się nie pokazuję, dramat. A co z ubraniem? Tutaj mamy kołnierzyk wykrochmalony, tutaj mamy postawioną taką stujeczkę, tu mamy plisowaną jakąś, a woda wszystko potrafi zrujnować. Proszę Państwa, każdego z nas tu obecnego, gdyby teraz wrzucić do wody i wyciągnąć, wygląda żałośnie, ze mną na czele. Ja bym chyba ręki nie podniósł do góry, ten ornat by ważył z 50 kilo. I właśnie po to jest woda, po to jest chrzest. Wszystkie twoje teatrzyki, wszystkie twoje loczki, fioczki, wszystkie twoje zaprasowania, wszystkie twoje paseczki, sztukowanie, na ramienniki jakieś tam kobiety sobie gąbeczki wkładają tu i tam, żeby to wszystko wyglądało. Wszystko zostanie zmoczone. Boże, jaki ten Pan Jezus był sierota, jak wyszedł z tej wody. Oni wszyscy byli sieroty. Wszyscy byli sieroty. I teraz chrzest jest tego symbolem. Cały twój teatrzyk utonie. Kończymy twój teatrzyk. My z Panem Bogiem chcemy pertraktować. Dobra, Panie Boże, zanurzę się, ale tego loczka to mi ocal, błagam Cię. Tak będę, tak, o tak będę, wiesz, tak a tutaj przytrzymaj mi go, tak. I Panie Boże, tutaj, żeby mi się nie zamoczyło. Jeśli ktoś z Państwa miał złamaną rękę, był po operacji. Wiecie, jak to jest trudno się wykąpać, żeby tej rany tam opatrunku nie zmoczyć. Panowie, którzy się nieraz zatną i się golimy, panowie, to tak trzeba kombinować, żeby tu wygolić, ale żeby nie rozciąć jeszcze raz tego zacięcia. I to jest właśnie symbol naszego chrześcijaństwa. Panie Boże, no dużo Ci dam, ale ta jedna plis, ten jeden taki szlaczek, to mi zostawisz, dobrze? I proszę Państwa, tu idzie nieporozumienie. Że zanurzyć się trzeba całym w tej wodzie. I chrzest nas równa. Czy w wodę by wpadła królowa Anglii, czy w wodę by wpadł zwykły przechodzień, czy w wodę wpadnie ksiądz, to wszyscy śmiesznie wyglądamy. I mundur zmoczony śmiesznie wygląda, i suknia balowa śmiesznie wygląda, i kapa królewska śmiesznie wygląda. Wszystko to nas równa. Otóż ja Państwu bardzo często do znudzenia powtarzam moją bezradność i nawet momentami zniecierpliwienie wobec ludzi, którzy proszą właśnie o radę. Proszę księdza, całe życie moje nie jest złe, tylko jeden problem ich do zmienienia. To ja tak jednym palcem wejdę do tej wody i łokieć, tak jak się sprawdza, czy dzieci już można kąpać. A bo poza tym to nie, to zostaw te moje studia, moja kasa, to wszystko jest niezłe. Kochani, tego się nie da. Pamiętam z jakiegoś polskiego filmu, Państwo, z jakiegoś serialu, nie wiem, czy to nie było na Chłopach Raymonda w serialu, jak pokazywali śmigus, dyngus w dwóch środowiskach. Pierwszy, wiejskie, Lipce, Rejmontowskie. No tam śmigus, dyngus to była krótka piłka. Wiadro wody na głowę dziewczyny. Albo od razu ją za nogi, za ręce i do koryta z wodą. One oczywiście piszczały, wściekały, obrażały się, ale niech by której nie wrzucili. To by psychologa w Lipcach Rejmontowskich szukała. Natomiast i w tym samym odcinku na dworze pańskim u dziedzica, hrabianki, takim dezodorancikiem, psik, 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 taki dezodorant, oj, 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 pachnący, proszę Państwa. Otóż my z chrześcijaństwa często robimy taki śmigus, dygus, bo Pan Jezus robi śmigus, dygus w wariancie Lipce Rejmontowskie. Całość do wody, wszystko musi się zanurzyć. A my byśmy chcieli, czy ksiądz mógłby tak mi psiknąć, bo troszkę tutaj śmierdzi, to tak tu trochę zapsikać, tam zapsikać i wystarczy. I żeby ładnie pachniało. Proszę Państwa, to jest wielka pokusa, żeby ludziom psikać pachnąco, a my musimy powiedzieć to, co mówił Jezus. Powiedział do Nikodema, musisz cały umrzeć, musisz się cały zanurzyć. I dlatego ta walka trwa. Dlaczego moja religijność piszczy i zgrzyta? Bo Ty chcesz oszacalić, a Bóg mówi nie, wszystko musimy zanurzyć w mojej śmierci. To jest to, że my nieraz, proszę mi wierzyć, tak jak Jeremiasz miał pretensje do Pana Boga. Panie Boże, co się odezwę, to muszę ludziom zwiastować gwałt i zniszczenie. Mam już dość tej Twojej misji. Tak samo i my księża nieraz mówimy, no musi Pan umrzeć. No bardzo przepraszam, że Panu mówię takie rzeczy straszne. Ja bym chciał Pana pocieszyć. To mi się przypomina, jak to mówimy ładnie w języku polskim, fak autentyczny. Jeden z księży szedł przez kościół i właśnie kropił ludzi wodą święconą. A proboszcz był oszczędny i nie chciał dać nowego kropidła. I ten ksiądz miał stare kropidło. A ze starego kropidła sypały się wióry. I on szedł przez kościół i tak machał i mówił, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Doszedł do drzwi, wyrzucił kropidło za ogrodzenie, mówić do proboszcza, przynieść nowe, bo ja się nie będę wygłupiał. Otóż my też nieraz mówimy, bardzo Państwa przepraszam, że muszę Państwu coś powiedzieć, ale musimy umrzeć w Chrystusie. I żadnej lipy z chrześcijaństwa nie zrobić i nie zamierzać je na dezodorant. To my byśmy się nieraz chcieli ochrzcić, ale w czepku odpływania. Żeby sobie coś ukryć, żeby nie dać wszystkiego, żeby coś ocalić. No chrzest pokazuje Chrystusa, że to się nie da. Jeśli jestem przy tym temacie, może wspominałem kiedyś, byłem świadkiem programu telewizyjnego na temat antykoncepcji i to młodzież głównie, taka może troszeczkę starsza w wieku studenckim brała udział i po lewej stronie siedzieli tam zwolennicy antykoncepcji, po prawej przeciwnicy. Jedna z pań katoliczek powiedziała krótko, jakby mi mąż wlazł do łóżka z prezerwatywą, to bym się poczuł, jakbym się chciał ze mną kochać w czepku kąpielowym. Ja bym go wywaliła z tą gumą. Co to za jest, że tutaj mnie kocha, a tu mnie nie dotykaj, kocham Cię, ale Twojej płodności nie kocham. Jak wszystko, to wszystko. Jak nagość, to nagość. Jak oddanie ciała, to oddanie ciała. Przecież wyroby przemysłu gumowego wprowadzać do łóżka, to jest skandal, mówię, to jest obrzydliwe. I przyznam Państwu, że tego argumentu ja bym nigdy nie użył, a strona pro-antykoncepcyjna buzię rozdziabiła i nie wiedziała, co powiedzieć. Ona po prostu powiedziała, że jej estetyka miłości nie pozwoliłaby na coś takiego. Otóż my często z Panem Bogiem też chcemy coś ocalić. Jezus natomiast nam pokazuje, bo chrzest Jego w Jordanie jest taką zapowiedzią Golgoty. Jezus dwa razy, przepraszam, prowokacyjnie powiem, śmiesznie wyglądał. Raz Jezus śmiesznie wyglądał, jak wyszedł z wody. I drugi raz, mówię to z całą świadomością prowokacyjności, drugi raz śmiesznie wyglądał na krzyżu. I śmieli się z Niego. O, prorok na krzyżu wisi. Zaczyna misję od śmieszności i kończy misję w oczach świata jako śmieszny. I dzisiaj też się śmieją z krzyża, śmieją się z chrześcijan. Dlaczego Jezus tak zaczyna? Dlatego, że to jest ilustracja słów, które potem kilkadziesiąt lat później zapisze święty Paweł. Jestem mocny, kiedy nie domagam. Proszę Państwa, ja to też już wspominałem, my jesteśmy śmieszni, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy mądrzy. Jak patrzycie na swoje dzieci i wnuki, nieraz tak dziadkowie podglądają wnuki, dziadek do babci mówi, zobacz, zobacz, bawią się w jakiegoś tam premiera czy prezydenta, zobacz, zobacz, jakie ważne, o kapelusze se pozakładali, zobacz, jak się mądrzą, prawda, jak myśmy się bawili w królów, żeśmy się bawili w wojnę, żeśmy się bawili, to tak samo śmiesznie wyglądamy, kiedy się bawimy w bogów. Tak sobie siedzimy, dyskutujemy, osądzamy teściową, zięcia, prezydenta, tacy jesteśmy mądrzy, a Pan Bóg tak mówi do aniołów, patrzcie, patrzcie, jak się mądrzą na ziemi, o. Siedzą przy kawie na chomiczówce i się mądrzą, Boga oceniają. Jestem mocny, kiedy nie domagam, kiedy właśnie wiem, że jestem tylko pyłkiem na pyłku, jak powiedział poeta. Pyłkiem na pyłku. Proszę Państwa, nie gniewajcie się, kropnę wam wodą święconą. Za 80-100 lat nikogo z nas już nie będzie w tej świątyni. Nie wiadomo, czy ta świątynia będzie. Nikogo, będziemy sobie już leżeć równo. Tu Państwo, komiczówka, tutaj urny, na powązki, no brudnie trochę nas będzie, gdzieś tam w stronach rodzinnych, nic z nas nie zostanie. Robaczki się do nas dobiorą, albo piece krematoryjne się za nas wezmą. Nie przyszywa się łaty z nowego sukna do starej szaty. Właśnie to jest to, że my lubimy cerować, robimy prowizorkę. Proszę Państwa, jak pamiętacie, w dawniejszych czasach często było u ludzi widać, że ktoś miał na łokciu łaty. Jak już mama nie miała pieniędzy, to tam przyszywała łatę, cerowała. No teraz ludzie mają już raczej styl, są zamożniejsi, chociaż na pewno niektórzy mają łaty, nawet się kupuje już specjalnie w sklepie połatane spodnie, żeby było modnie. Ale teraz się już raczej ma ten styl, że jak się swetr popsuje na łokciu, to chyba, że w domciu się tam jakoś przemyka człowiek, ale jak idzie w goście, to zakłada nowy. Jezus jest elegancki. Jak jest dziura, to nie ma cerowania. Nowa szata, nowe życie. Nie do starego życia, gdzie twoje ambicje są ważne, gdzie twoje kłamstewka są ważne, coś przyszyjemy. Bardzo często taką łatą, którą sobie chcemy przyszyć do życia, jest drugi człowiek. Mówię tutaj szczególnie teraz mocno do wszystkich panien, które są obecne w kościele, niezamężnych, kawalerów, którzy w spotkaniu tak zwanego partnera życia znajdują rozwiązanie wszystkich swoich problemów. Jak ja znajdę faceta, to ja go tak do siebie przyszyję, ale takim ściegiem go do siebie przyszyję, że on mi w nic nie ucieknie, nawet w kłamstwo mi nie ucieknie, ja go tam znajdę. Jak w tej anegdocie, kiedy jeden facet mówi do drugiego: słyszałeś, że wykryli aparat wykrywający kłamstwa? Słyszałem, ja się nawet z takim ożeniłem. Otóż proszę pamiętać właśnie takim przyszyciem do starego życia. Przepraszam, ilustruję teraz myślenie nie jednej dziewczyny. Jestem beznadziejna, jestem samotna, jestem opuszczona, jestem pogardzona, ale jak znajdę tego ukochanego, to wszystkim koleżankom go pokażę, całej rodzinie go pokażę. I w końcu będę coś znaczyć. Proszę pamiętać, zawieranie sakramentu małżeństwa to jest w istocie ślub z Jezusem Chrystusem. A ten, co stoi obok, czy tato stoi obok, to tylko droga do Chrystusa. Dlatego narzeczeni, biedy biorą ślub przy ołtarzu, całą mszę świętą stoją twarzą do Jezusa. Jezus jest najważniejszy. I potem, kiedy są konflikty w małżeństwie, to nie będę z tobą, bo ci ślubowałem i nie mam innego wyjścia, a ja będę z tobą, bo ja Chrystusowi ślubowałem. I gdybym cię zostawił, to bym zdradził Chrystusa. Ja jestem z tobą, chociaż mi trudno jest być z tobą, chociaż nasze małżeństwo przechodzi kryzys, jestem z tobą, bo ja nie chcę stracić Chrystusa. Nie ciebie. Ciebie po ludzku to bym wygoniła na cztery wiatry i poszczyła psami. Tylko że Jezusa bym straciła. Proszę Państwa, proszę pamiętać wszyscy, którzy jesteście w związkach małżeńskich. Z Chrystusem wziąłeś ślub. Za Chrystusa wyszłaś za mąż. A ten twój mąż, powtarzam, to tylko pomocnik, który ma ci w tym pomóc. Ale w istocie chodzi o związek z Chrystusem. To ksiądz Mirosław Maliński z Wrocławia właśnie mówił, że tak ładnie to przedstawił, że jak stoi para małżeńska, to oni przed ołtarzem biorą ślub, to oni bardzo na siebie liczą, że ta łata to mi tak zatka te moje problemy, że on tak patrzy na nią i mówi, żeby ona mi się tylko w życiu nie zmieniła. Żeby ona cały czas była taka. Ta talia, ta figura, te włosy, te nogi, ta cera. Żeby ona była całe życie taka sama. A ona stoi obok i mówi, oj, żeby on się zmienił. Żeby dojrzał trochę, żeby zaczął tak rozsądniej myśleć, żeby nie tylko mu figle erotyczne były w głowie, żeby dom pobudował, żeby się ustatkował trochę, żeby nie pił tyle, co przed ślubem. Przed ślubem to pił ze szczęścia, a to potem będzie pił z tragedii. Ale proszę Państwa, nie liczmy na siebie, nie cerujmy swoich problemów z ludźmi. Nie cerujmy swoich problemów jakąś tam modlitewką, jakimś kruchem. To naprawdę chrzest polega na tym, że musimy umrzeć cali. I to jest ryzyko. Ja wiem, że to jest ryzyko. U tego samego księdza Malińskiego, posłuchałem jego rekolekcji teraz, bardzo ciekawa interpretacja cudów Kanie Galilejskiej. Że Jezus rzeczywiście na początku wcale nie miał ochoty tej wody zamieniać w wino, ale Maryja go, no nieładnie to zabrzmi, jakby przydusiła, bo Jezus mówi, że raczej nie zrobi tego cudu, a Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A o co chodziło? Jezus powiedział, napełnijcie stągwie wodą. Otóż ksiądz Maliński mówił, że w Kanie Galilejskiej ona jest tak położona, że tam praktycznie nie ma studni. Cała woda do użytku pochodzi z deszczówki. Ludzie zbierają w cysternę wodę i woda jest w niesamowitej cenie. Tam litr wody to jest, się z wszystkich stron ogląda, zanim się go użyje. A Jezus mówi, i mieli te cysterny właśnie na kilkaset litrów, dajcie mi całą wodę, jaką macie. Całą. Proszę Państwa, ryzyko. To jest tak, jak ja bym powiedział, dawajcie wszystkie pieniądze z wszystkich swoich kont, wszystkie kosztowności, wszystkie oszczędności, wszystko dawajcie na stół. Przygędza, no stówę to ja mogę dać, ale tak wszystko. A Jezus mówi, dajcie mi 400 litrów wody, 400 litrów wody. To był ich zapas na jakiś czas. I oni napełniają stągwie po brzegi. Oddają mu swoją wodę, tak czuję, dniami całymi czy tygodniami zbieraną. I on zamienia ją w wino. A co to jest wino? A wino to jest radość w Biblii. Wiecie, dlaczego chodzimy smutni? Bo my Panu Jezusowi szklaneczkę wody dajemy. No dobra, jeszcze masz filiżankę. No jeszcze dwie łyżeczki. Więcej nie mogę. I jesteśmy smutni. Oddajemy mu po kawałku. Właśnie się zanurzamy, że ten loczek na górze. I dlatego jesteśmy smutni, nie możemy dać mu wszystkiego. Jezus i święty Jan mówi, ja chrzczę was wodą, ale przyjdzie ten, który chrzci ogniem. Dopatruje się to też pewnego symbolu. Kochani, woda niszczy. My w Warszawie nie mamy pojęcia, co to znaczy zniszczenia wodne. Parę lat temu, jak była powódź stulecia czy tysiąclecia, to żeśmy sobie tylko saturatory piwne oglądali na brzegu, jak wystawały z wody. Ale żeby woda podeszła pod krakowskie przedmieście, czy dotarła do Marszałkowskiej, to my nie mamy pojęcia i to musiał być już kataklizm nieprawdopodobny. Wrocław zatopiony był, Opole było zatopione, a myśmy tutaj sobie na spacery z całym miastem chodzili i telewizję oglądali. Ale Państwo wiecie, że dla tych terenach tam Legnica, Opole, Podkarpacie, Jasło, Krosno, to jak przychodzą roztopy, czy przychodzi nieszczęsny czerwiec, lipiec, to oni drżą ze strachu, co to będzie. I Państwo wszyscy znacie te relacje tych biednych ludzi, którzy mówili, proszę Pana, Panie redaktorze, w godzinę dom się zawalił cały, wszystko spłynęło, Pan zobaczy, telewizory, pralki, dywany, wszystko do kasacji, ale woda nie niszczy, to znaczy nie nas niszczy, dom może rzeczywiście, może ściany mogą być zburzone, ale Państwo wiecie, że są rzeczy, które wydobywamy z wody po 100-200 latach, oczyszcza się, jakoś tam rekonstruuje, one się nadal nadają do użytku. Monety, to wszystko jest. Natomiast ogień niszczy. Nawrócenie, chrzest Janowy to był taki chrzest, że on tylko polegał na deklaracji, że chce przyjąć Mesjasza, że chce wyprostować ścieżki. Natomiast to jeszcze był chrzest, z którego się można było wycofać. To, co było zanurzone w wodzie, można było jeszcze odnaleźć i wyciągnąć. Natomiast kiedy przychodzi Chrystus i z Nim się umiera, to już nie ma co zbierać. Ogień niszczy wszystko. Taki wielki ogień, taki ogień, jakim jest słońcem. Gdyby jakiekolwiek materialna rzecz zbliżyła się do tych milionów stopni Celsjusza, wszystko wyparuje, nie tylko się spali, ale wyparuje. Dlatego musimy ciągle wracać do swojego chrztu. 90% statystycznie z nas to obecnych w kościele swojego chrztu nie pamięta. Byliśmy ochrzczeni jako dzieci. Może Państwo macie filmy wideo już ze swojego chrztu, bo 20 lat temu to już wideo czy 15 było. My niektórzy mamy zdjęcia ze swojego chrztu, ciągle do tej rzeczywistości umierania. Pamiętacie Państwo, stary człowiek, jak pisał święty Paweł, w nas ciągle ożywa. Nieboszczyk ciągle chce ożyć i wrócić do życia. Mówiłem to kiedyś o jednym panu, który pracował w prosektorium i zrezygnował z tej pracy, bo mówił, te nieboszczyki się ciągle ruszają. Puchną, odbija im się, staczają mi się z tych stołów, ręce i mięśnie się napijają. Tam jest ogromna gimnastyka tych nieboszczyków w prosektorium. Proszę Państwa, co to jest, jak mi się zaczyna chcieć grzeszyć, w kłamstwie widzę zbawienie, w erotyzmie wyzwolenie, w nienawiści, w opluwaniu drugiego swój sukces? Nieboszczyk się odzywa. To nie jestem ja. Ja w chrzcie już umarłem, zanurzony w Chrystusa. Ale ten nieboszczyk jest niebezpieczny. Nieraz drobiazg, rozwiązane sznurowadło może doprowadzić do katastrofy. Może się człowiek tak przewrócić i potknąć, że połamie sobie ręce i nogi. O kawałek sznureczka, który gdzieś tam przy bucie mu zwisa. Otóż musimy ciągle wracać i pamiętać, żeby tego nieboszczyka, przepraszam za porównanie, dobijać, tak, w Chrystusie i rodzić się na nowo. Pan Bóg nam ciągle chce nas, mówi Jan Chrzciciel, ochrzcić chce nas ogniem, czyli spalić wszystko stare, i Duchem Świętym, czyli chce nas ochrzcić miłością. Proszę Państwa, wszystkie nasze problemy, czystości, pieniędzy, wykształcenia, kłótni sprowadzają się do jednego. Chcemy być kochani i chcemy być coś warci w oczach. Jezus też tego potrzebował, dlatego usłyszał dzisiaj: oto mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Jezus też tego potrzebował i my tego potrzebujemy. I żadna łata, żaden człowiek nas nie zaspokoi. Dlatego tyle rozczarowań. Moja matka mnie nie kocha, mój mąż mnie nie kocha, moja żona mnie nie kocha, dzieci mnie nie kochają. Jak refren to słyszę wszędzie. Nie polegaj na dzieciach, mężu, żonie. Duch Święty, Pan Bóg cię chce ochrzcić Duchem Świętym. Co to znaczy ochrzcić Duchem Świętym? Duch Święty to miłość. Pan Bóg chce cię spalić i odbudować jako człowieka napełnionego swoją miłością. A my ciągle nie możemy jeszcze uwierzyć w to, że On nas kocha. Najważniejsze słowa Biblii, jedne z najważniejszych, bo to wiele takich cytatów można znaleźć, ale są te: a myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Błogosławiony człowiek, który się uspokoił, bo zrozumiał, że Bóg go kocha. Który się uspokoił, zrozumiał, że Bóg go kocha. My ciągle mamy miłość według naszej mentalności. Znaczy, pojmujemy miłość według naszej mentalności i naszych rozmiarów. Wspomniany już dzisiaj 3 razy ksiądz Maliński opowiadał o pewnej pani, która przyszła do niego zbulwersowana do zakrystii i mówi: proszę księdza, niech ksiądz wyrzuci tą kobietę, która tam się modli w ławkach. Ksiądz wie, co to za baba? Ksiądz Maliński mówi: no ja tak trochę się orientuję, kto to jest. Bo wszyscy wiedzą. A skąd pani, że wszyscy wiedzą? Bo ja już wszystkim powiedziałam. Niech ksiądz ją wyrzuci z kościoła, to skandal, żeby taki babsztyl, co takie rzeczy wyrabia, żeby się modlił w kościele. A ksiądz Maliński mówi: proszę panią, ale Bóg kocha tą panią. Ona mówi: nie, no teraz to już ksiądz przesadził. No. Bóg kocha twojego męża alkoholika. Nie, no bez żartów, panie Boże. Niemożliwe, no tam. Kocha cały Nowy Jork, Sydney, no, oczywiście Fenian kocha, ale mojego męża alkoholika to nie kocha. To taki wyjątek u Stwórcy. Kocha, kocha i walczy o niego. I o ciebie, i o mnie, i o Bin Ladena, i o terrorystów. Do ostatniej kropli krwi, ostatniej sekundy walczył o Hitlera i o Stalina. Tak kocha, tak nas chce Bóg Duchem Świętym ochrzcić. Nie przeszywajmy łatki, nie przeszywajmy jakiegoś sztukowania. Zanurzmy te wszystkie nasze ludzkie myślenia i ludzkie próby ratowania siebie, zanurzmy to wszystko w ogniu Chrystusowym i prośmy, by chrzest Ducha Świętego przemienił, stworzył na nowo nasze życie. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Bogu, który miłuje nas i chce nas ochrzcić Duchem Świętym, ochrzcił nas Duchu Świętym, chce, żeby ta rzeczywistość w nas żyła i promieniowała, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za wszystkich chrześcijan. Wielu z nich nie pamięta swojego chrztu, ale by wracali do tej rzeczywistości, w którą wtedy zostali zanurzeni. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich rodziców chrzestnych na świecie i tych rodziców chrzestnych, którzy są tu obecni w Kościele, by pamiętali o przyrzeczeniu, które złożyli wobec swoich chrześniaków, by rzeczywiście troszczyli się w miarę swoich możliwości o ich rozwój religijny. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy przeżywają jakieś upokorzenie, jakąś słabość, którym się życie załamało, którym coś nie wyszło, mocno to przeżywają, aby w tej słabości odkryli swoją moc w promieniach światła i prawdy Ewangelii. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy ucierpieli ze względu na pogodę ostatnich dni, którzy są ranni w wypadkach, którzy gdzieś tam żyją bez prądu, którzy cierpią, niech dobrzy ludzie przyjdą im z pomocą. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by Chrystus spełnił wobec nich obietnicę, jaką dał im na chrzcie, że będą żyli wiecznie. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przestali się z Panem Bogiem targować, przepychać, przekonywać Pana Boga do naszych racji, a pozwolili Mu się zanurzyć w Jego śmierci i zanurzyć w nowym Jego życiu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją nieustanną solidarność z nami grzesznikami. Wyprowadź nas z grzechów śmierci i wprowadź światłości miłości Ojca i Syna i Ducha, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.